Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witajcie kochani, dziękujemy za to uwielbienie, a ja witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz i mam przywilej prowadzić dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że jesteście z nami, że postanowiliście obejrzeć transmisję Kościoła Echo. I chciałbym Wam przypomnieć, że kontynuujemy serię Zamki na piasku. Cała ta seria jest oparta na fragmencie z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału od 24 wersetu i pozwólcie, że Wam go przypomnę. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Przez ostatnie 2 tygodnie pastor Daniel mówił nam o tym, jak budować na skalę, jak budować na tym fundamencie, którym jest Jezus. Jeśli jeszcze nie obejrzeliście tego, zachęcamy Was do tego, żeby cofnąć się do tych 2 poprzednich transmisji i nadrobić te zaległości. Było to bardzo inspirujące. A dzisiaj troszeczkę w innym wydaniu będziemy sobie rozmawiać, ponieważ zaprosiliśmy kilku gości. Jest z nami Aneta, Dawid, którzy są małżeństwem, jest z nami także Karolina, która jest lekarzem. Aneta i Dawid doświadczyli całkiem niedawno takiego właśnie wichur w swoim życiu, bardzo trudnych okoliczności związanych ze zdrowiem ich syna. A Karolina jest lekarzem i z tej perspektywy swojej pracy opowie nam, czym jest budowanie na skalę, czym dla niej jest stanie na tym fundamencie, którym jest Jezus. I mam pierwsze właśnie pytanie do Anety i Dawida, którzy są małżeństwem i właśnie doświadczyliście takiego trudnego momentu, jak w tym fragmencie, jak ten fragment mówił, że wezbrały się wichry, uderzyły te wody i wy właśnie doświadczyliście takiego trudnego momentu w swoim życiu całkiem niedawno. Czy moglibyście nam więcej o tym opowiedzieć?
Nasza wichura zaczęła się podczas jednego ze spotkań kościoła, które było pod koniec maja. Zadzwoniła do mnie szwagierka z płaczem w głosie, że nie wie, co się dzieje z Joelem, że przestał oddychać. Joel jest oczywiście naszym synem, że przestał oddychać, że nie oddycha, że go reanimują i że jest, no, że ogółem jest źle, że w drodze jest już pogotowie, żeby go zawieźć do szpitala. Więc szybko zerwaliśmy się razem z grupą przyjaciół z kościoła i pojechaliśmy do szpitala, gdzie oczekiwaliśmy na naszego syna. Jak już przyjechał, to w zasadzie nie wyglądał, jakby coś mu się stało. Ale dowiedzieliśmy się właśnie, że prawdopodobnie zachłysnął się czymś i że ma zapalenie płuc. Trafił na salę obserwacji, taką intensywnej terapii, na której zrobili mu wszystkie wymagane badania, żeby sprawdzić, co w zasadzie się zadziało. Po paru dniach pobytu w szpitalu przenieśli nas na taki oddział dzienny, gdzie mogliśmy też z nim już przebywać. No i z dnia na dzień dochodził do siebie i podczas naszego pobytu, który trwał około tygodnia, zrobili mu masę badań związanych z płucami i zrobili mu też takie dodatkowe badania serca, żeby sprawdzić, czy serce przypadkiem nie jest przyczyną tego całego zdarzenia. Oczywiście badania wyszły idealnie, więc po paru dniach puścili nas do domu, dając nam takie skierowanie do pulmonologa i kardiologa, żebyśmy po prostu za 2-3 miesiące przyszli na taką kontrolną wizytę, żeby sprawdzić, jakiego płuca się regenerują i tak dalej. Więc wróciliśmy sobie do domu, w zasadzie było ciepło, więc żyliśmy jak w bańce, chodziliśmy na spacery nad morze, w ogóle nieświadomi tego, w zasadzie z czym nasz syn walczy. Bo po nim zewnętrznie nie było widać, żeby coś mu dolegało. No i podczas tej wizyty pulmonologicznej okazało się, że płuca już się zregenerowały, że jest wszystko ok, ale podczas tej wizyty kardiologicznej okazało się, że Joela serce jest w fatalnym stanie, że ma trzy wady serca i ma jedno bardzo groźne następstwo choroby serca, które oni nazywają w szpitalach z takiego medycznego punktu widzenia nadciśnieniem płucnym, które po prostu niszczy płuca i w pewnym momencie te płuca są tak zniszczone, że już nie są w stanie się zregenerować i działać prawidłowo. I w zasadzie to wszystko.
Aneta, do ciebie mam właśnie pytanie w takim razie. Jakby jak w tym momencie, co znaczyło dla ciebie budowanie właśnie na tym fundamencie, którym jest Jezus w tej sytuacji?
No właśnie, bo to jest wszystko takie piękne i kolorowe w momencie, kiedy wszystko dzieje się dobrze. I z teorii jesteśmy zazwyczaj mocni, ale kiedy przychodzi nam przetestować teorię w praktyce, to już jest często trudniej. A jeszcze jak usłyszeliśmy właśnie diagnozę, że pani doktor, że ona nie wie, czy już nie jest za późno dla naszego dziecka, to no, świat nam się zawalił. I na początku oboje bardzo płakaliśmy, ale... Wtedy zadzwoniła, pamiętam, pastor Mirela i ja tak przez łzy mówiłam, że nie wiem, dlaczego Bóg nam to robi i czego chce nas nauczyć. I ona wtedy powiedziała, ej, hola, stop. To nie jest tak, że Bóg wam dał tę chorobę, że Bóg nie daje chorób. I to był moment, w którym zaczęliśmy budować na skalę właśnie, jaką jest Jezus i musieliśmy po prostu od nowa zmienić sposób naszego myślenia o Bogu, od nowa Go poznać, poskładać wszystkie warownie i wszystkie myśli, zacząć oddawać w posłuszeństwo Jezusowi. I właśnie to oznacza dla nas budowanie na skalę, żeby wszystkie myśli oddawać w posłuszeństwo Jezusowi. Dowiedzieliśmy się, nauczyliśmy się tak naprawdę o Jezusie wszystkiego od nowa Go poznaliśmy, chociaż Dawid jest w kościele od dziecka. Ja nawróciłam się później, ale już też dawno. I od nowa zaczęła się nasza tak naprawdę przygoda z Jezusem, z poznawaniem Go. Nauczyliśmy się, że On jest zawsze dobry, że Jego sińce uleczyły nas i cała ta historia całkowicie zmieniła nasze myślenie.
Czy możesz powiedzieć, co działo się dalej z Joelem? Jakby w trakcie trwania dalej tej historii?
Tak, oczywiście to było tak, że zanim Joel został zoperowany, bo tak to się finalnie skończyło, mieliśmy kilka badań echo serca jeszcze po drodze i to było tak, że ja na początku myślałam, że wiara działa jak takie dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Gdzieś zaczęłam zgłębiać temat uzdrowienia. I na każde badanie echo szłam z nastawieniem takim pięknym scenariuszem ułożonym w swojej głowie, jak to się jutro wydarzy, jak się objawi Boża chwała, jak to wszystkim lekarzom opadną szczeny z zachwytu nad wielkim, wspaniałym dziełem Boga. I za każdym razem po prostu się rozczarowywałam, bo niestety, ale badania pokazywały, że te dziury tam nadal są, że nadciśnienie niestety dalej się utrzymuje. I za każdym razem to rozczarowanie bolało mnie tak samo. Ale wiem, że w tym wszystkim Bóg był z nami i to, co najbardziej zapamiętałam, to to, że dla Boga nie ma znaczenia, ile razy upadamy, tylko czy wstajemy i czy się po prostu nie poddajemy. I właśnie to znaczy stać na skalę, żeby pomimo wszelkich przeciwności, a przeciwności, jeżeli chodzi o zdrowie właśnie naszego syna, wyrastały przed nami jak grzyby po deszczu. Jak nie jedna pokonana, to druga, to kolejna i naprawdę było ciężko. Ale cały czas staliśmy na tej skale i kierowaliśmy się tym, w co wierzymy, a nie tym, w co widzimy. I cały czas nasze myśli musieliśmy sprowadzać znowu na ten tor. Hej, nieważne, dobra, jest tak, ale pamiętajmy, w co wierzymy. A wierzymy, że 2000 lat temu Jezus zmarł za nas i zmarł też za nasze choroby.
Super, to było fajnie, znaczy to była mega trudna i przykra historia, ale też fajnie było was obserwować w tym wszystkim, jak pomimo tych trudnych okoliczności, jakby cały czas mieliście w sobie taki pokój, i Przynajmniej my tak to widzieliśmy z boku. Wiadomo, że pewnie mieliście swoje zmagania, ale w tym wszystkim mieliście takie zaufanie chciałem się jeszcze zapytać, co było dla was ważne, oprócz właśnie tego zaufania Bogu, oprócz tego stania na skalę, co było dla was ważne w tym czasie?
No na pewno ważne było wsparcie ze strony Kościoła i przyjaciół z Kościoła, całej rodziny, która nie wiem ile to ode mnie telefonów dostała, żeby opowiedzieć co się dzieje, pożalić się, chcieć usłyszeć jakieś dobrej rady, jakiegoś słowa zachęcenia. Też dziękujemy pastorowi Danielowi i pastorowi Mireli za to, że w zasadzie oferowali nam czas, którego może sami nie mieli, ale widzieliśmy, że chcą z nami walczyć, że nawet jak leżeliśmy w szpitalu w Warszawie, to mimo jednej małej wolnej chwili przyjechali do nas, spędzili z nami trochę czasu i po prostu nas wspierali.
Super, dzięki.
No dla mnie jeszcze najważniejsze było to, że my to tak naprawdę mieliśmy siebie i toczyliśmy ten bój razem. Nie wyobrażam sobie, żebym ja miała toczyć na przykład, czy Dawid, ten bój w pojedynkę i mieć obok osobę, która nie myśli w tym samym kierunku, czyli tak naprawdę w kierunku Boga. My totalnie zawiesiliśmy na Bogu, na Jego Słowie i to była jak lina, której po prostu nie puszczaliśmy się choćby nie wiem co.
I super.
Mieliśmy to właśnie
ten cel wspólny. A jak Joel czuje się teraz?
Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
Amen, amen. I teraz mam pytanie do Karoliny. Karolina, ty jesteś lekarzem. Jesteś lekarzem i jakby w tej sytuacji, która się dzieje, myślę, że twoja praca niesie ze sobą dużo różnych wyzwań. I chciałbym się z ciebie po prostu zapytać, czym dla ciebie jest stanie właśnie budowanie na tym fundamencie, którym jest Jezus, zwłaszcza jeśli chodzi o twoją pracę.
No na pewno i są te wyzwania inne niż zazwyczaj, bo zazwyczaj trzeba jakby ogarnąć jak największą ilość dzieci, a teraz trzeba ogarnąć jak najmniejszą ilość dzieci, a resztę z daleka trzymać. Ale myślę, że tak naprawdę oprócz takich indywidualnych problemów każdego z nas, to tak naprawdę emocje i uczucia, jakie mamy, są tak naprawdę podobne. Czy jesteśmy lekarzem, czy jesteśmy pielęgniarką, czy jesteśmy panią w Biedronce, czy właśnie straciliśmy pracę, bo zbiera się w nas i jakiś niepokój, i lęk, i tęsknota, i smutek, i często gniew, i u mnie się też zbiera wyjątkowa duża ilość procedur w głowie. Może to niekoniecznie u wszystkich, chociaż już same maseczki to jest wyzwanie dla wielu. Ale myślę sobie, że jak stoimy na tej skale, to właśnie te rzeczy są jak takie garście piasku. I to nie jest złe, że się boimy, czy że jesteśmy wkurzeni na tą sytuację, ale to jest takie bardzo ludzkie i w tym czasie jakoś szybciej kolekcjonujemy te rzeczy. I taki mam obraz ciągle przed oczami, że to uzbieramy taką wywrotkę w którymś momencie. No i możemy z nią zrobić różne rzeczy. Możemy zasypać tym piachem wszystko, co zbudowaliśmy do tej pory. I tym lękiem zburzyć nasz obraz Boga, nasz obraz Kościoła, naszą rodzinę. I to, co jakby budowaliśmy z Bogiem, obrócić w ten piach. Możemy też, i niestety jest to częste, rozrzucać piach po sąsiadach i jakby dzielić się tym naszym niepokojem i rozwalać ich budowlę tym samym. A możemy ten cały piach wysypać przed Bogiem i pozwolić na to, żeby On zrobił z tego użytek. I ja wierzę w to, że On jest w stanie zamienić cały lęk na pokój, całą tęsknotę na troskę o ludzi, cały gniew na takie rozluźnienie. I mam takie wyobrażenie, że Bóg jest takim cementem. I jak człowiek weźmie piach, weźmie cement i jeszcze podleje to Bożym Słowem, to wychodzi z tego beton. I z czegoś, z czego nie dało się nic stworzyć, możemy naprawdę zbudować potężny mur i być w nim bezpieczni.
Super, wow, dziękuję bardzo. I mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. jak możemy rozgraniczać, gdzie jest granica między wiarą a rozsądkiem, zwłaszcza właśnie w tym czasie, zwłaszcza chciałem się ciebie zapytać jako lekarza też, gdzie musisz kierować się rozsądkiem, a z drugiej strony jesteś osobą wierzącą. Czy możesz nam na to gdzieś tam odpowiedzieć?
Myślę, że podstawą jest nie rozdzielać, tylko uzupełniać. I no, ja jak najbardziej wierzę w Bożą ochronę, ale jak wchodzę do podejrzanego pacjenta, to ubieram się jak astronauta. I jak najbardziej wierzę w Boże uzdrowienie, ale nie chcę być zagrożeniem dla nikogo innego, bo o siebie tak w sumie mniej się boję. I z jednej strony wierzę w to, że Bóg jest źródłem największej mądrości, z drugiej strony rozsądnie słucham ludzi, którzy są autorytetem dla nas lekarzy, czyli specjalistów w tym, czym się zajmują. I tak naprawdę wiara często pomaga mi działać rozsądnie, bo łatwiej jest z rozsądkiem jechać do pracy, a nie od niej uciekać w tym czasie, kiedy każdy dzień i każdą sytuację mogę jemu oddać i wiem, że nie jestem w tym sama. I myślę też, że akurat nasz Kościół i nasi pastorzy są ewidentnym przykładem tego, że nie powinno się rozdzielać wiary od rozsądku, bo skoro dwoje pastorów jest jednocześnie jednym lekarzem, to chyba to musi iść w parze.
Wow, dzięki Karolina za tą wypowiedź. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Aneta, Dawid, dziękuję Karolina za to, że podzieliliście się tym, co dla was znaczy budowanie na fundamencie, budowanie na skalę, a nie na piasku. I kochani, do tego samego was także zachęcamy, żeby po prostu odrzucić ten niepokój, ten lęk i zacząć budować na fundamencie w zaufaniu do tego, który nas stworzył, który nas powołał, czyli Jezusa Chrystusa. Jeśli właśnie myślisz sobie, trafiłeś dzisiaj na tą transmisję, oglądasz to i myślisz sobie, że może nie zawsze budowałaś na skalę, może czujesz, że właśnie ta powierzchnia wokół ciebie się sypie, to nie ma nic prostszego, jak po prostu zawołać do Niego, powiedzieć: Boże, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci te stery mojego życia w Twoje ręce, chcę, żebyś mnie prowadził, chcę, żebyś mi pokazał, jak bardzo mnie kochasz i kim ja dla Ciebie jestem. Do tego was bardzo zachęcam, kimkolwiek jesteś, do jakiegokolwiek kościoła należysz, żebyś po prostu to uczynić, a to będzie jedna z najlepszych decyzji w Twoim życiu. I to, kochani, by było na tyle. Bardzo, bardzo wam dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, że oglądaliście to, co robimy. Mamy nadzieję, że jesteście zainspirowani. Zapraszam was oczywiście za tydzień w niedzielę.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.